debata o kulturze po raz kolejny na antenie Radia Gdańsk. Dziś rozmawiać będziemy o roli kultury jako istotnego elementu polityki publicznej, o nowych trendach w miejskich strategiach rozwoju kultury, o kulturze jako coraz to bardziej istotnym czynniku życia miejskiego i rozwoju miast, a dzieje się to wszystko przed gdańskim forum Eurocities. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Gdańsk są pani dyrektor Anna Czekanowicz, po raz pierwszy w tym programie. Dobry wieczór.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie redaktorze.
Szefowa Biura Prezydenta Miasta Gdańska do spraw kultury, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór.
Miał być Jarek Zalesiński, byliśmy umówieni, ale dosłownie kilka chwil temu dostałem SMS-a, że się nie wyrobi, bo zajmuje się rzeźbą, która stanęła w nocy przy czołgu na Alei Zwycięstwa i myślę, że zanim przejdziemy do naszego zasadniczego tematu, zapytam państwa, co myślą państwo o takim zdarzeniu? Bo jest to jednak kultura, która daje do myślenia.
Daje do myślenia, owszem, ale myślę, że przede wszystkim powinna dać do myślenia autorowi tego dzieła, który nim podjął decyzję o usytuowaniu swojego dzieła w przestrzeni publicznej, powinien sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze pytanie to jest, co to jest pomnik? On w momencie, w którym zdecydował, że ustawia tego rodzaju rzeźbę, która przedstawia, przypominam, żołnierza radzieckiego gwałcącego kobietę, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czyli pomnik on stawia tego żołnierza, czy też kładzie raczej tego żołnierza radzieckiego, czy upokorzenia i cierpienia tej kobiety. Ja myślę, że każdy ma prawo, a szczególnie artysta, do eksperymentu. A poza tym jesteśmy w dość szczególnym miejscu, czyli jesteśmy w Gdańsku, które zawsze sobie jednak przypisuje taką dość wyjątkową cechę miasta, które nie tylko jest znane jako miasto Solidarności, ale przede wszystkim jako miasto wolności, otwarcia, otwartej debaty, dyskusji. Głęboko wierzę, że o coś temu młodemu człowiekowi, młodemu artyście chodziło, o coś więcej poza tym, że zdobędzie medialny rozgłos. Bo w tym wszystkim jeszcze właśnie, panie Piotrze, co tam myśli?
No ale samo to, że rozmawiamy o tym i jest rozgłos w Gdańsku, mieście w wolności, jest jak najbardziej na rzeczy. Oczywiście możemy różnie do tego podejść. Właśnie ci, którzy znają dobrze Gdańsk, wiedzą, jak Gdańsk został niesamowicie, jak większość tak zwanych miast poniemieckich, prawda? One były szczególnie zdewastowane, niszczone przez armię radziecką. Jak wiemy, jedyny właściwie taki główny budynek, który ocalał, to jest Ratusz Staromiejski, tylko dlatego, że tam się mieścił się sztab w Armii Czerwonej i dla tych, którzy chcą pamiętać o tym, wyczyn artysty jest przypomnieniem. Oczywiście kontrowersja wpisana w ten akt twórczy jest oczywista, ale gdzie, ale w Gdańsku na takie rzeczy są miejsca, nie oceniając wymowy tego faktu. Mnie bardzo interesuje, jaka będzie reakcja tak zwanych służb i administracji. Czy artysta za swój czyn będzie ukarany zgodnie z zapisami administracyjnymi itd., itd. Czy powstanie jakakolwiek dyskusja, bo jeśli chodzi o Gdańsk, no to powiedzmy sobie szczerze, od czasu do czasu przypomina się na arenie ogólnopolskiej, możemy tutaj przypomnieć Dorotę Nieznalską, czy na przykład to, że artysta, który odniósł największy sukces w muzyce rozrywkowej w Polsce, pochodzi z Trójmiasta, z Gdańska, to jest zespół Behemoth
i Nergal.
Adam Darski Nergal, który prowokacje stosuje jako jeden z głównych środków wyrazu.
No dobrze, ale ja myślę, że tu nie możemy mówić tylko o prowokacji, bo tak jak sam młody człowiek, który studiuje rzeźbę w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych się tłumaczy, jest to również kwestia jego zdaniem zwrócenia uwagi i przypomnienia pewnych faktów, które są nieodłącznym elementem każdej wojny. Tutaj myśli o losie kobiet i to było bardzo wymowne, aczkolwiek być może zbyt dosłowne i tu rodzi się pytanie, gdzie są granice owej wolności w sztuce. No, ale też ja sobie przypominam niedawno głośną sprawę i myślę, że skutek został osiągnięty, właśnie dzięki prowokacji artystycznej. Taka sesja zdjęciowa z półnagą modelką w Macewach i też był wielki szum w całej Polsce, ale dzięki temu artysta zwrócił uwagę na niszczający cmentarz żydowski.
A też artystyczny wymiar tego aktu był, powiedzmy sobie, średni.
Tak, ale ja chciałabym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Otóż głęboko wierzę, że wymiar sprawiedliwości, jak i również administracja okażą się rozsądne i że artysta nie poniesie żadnych konsekwencji związanych z tym rodzajem działania, bo należy sobie odpowiedzieć, czy tak naprawdę komuś stała się krzywda z tego powodu. To jest podstawowe pytanie.
No poza tym artysta...
Chyba, że Ryszard Nowak poczuje się obrażony i złoży doniesienie do prokuratury.
No poza tym artysta nie naruszył ani ciągu pieszego, ani jezdni, więc...
Ja osobiście zapytałabym, dlaczego właśnie to, nie chciałabym tu okazać się nieczuła czy też cyniczna, ale dlaczego odwołujemy się do historii w momencie, w którym naprawdę dzieje się w przestrzeni, w której żyjemy, niekoniecznie tej naszej bezpośredniej, ale w świecie, w którym żyjemy, tyle straszliwych rzeczy, o których powinniśmy mówić. Dlaczego odnosimy się akurat do tego momentu historycznego? Być może wiąże się to z jakimś doświadczeniem traumatycznym samego artysty, który w ten sposób być może, nie wiem, odnosi się do losu swojej rodziny, kogoś bliskiego. Trudno na to
z tego, co wiem, to zamierzał w ogóle to postawić nielegalnie, oczywiście bez zgody władz w Berlinie. Tylko środki transportu przerastały jego możliwości.
Także... No tak, ale to jakby kolejny przykład tego, że Gdańsk jest żywy. Niedługo będzie koncert z okazji 30-lecia w RSA, czyli w gdańskich anarchistów. To tutaj była wydawana Mać Pariatka, tutaj stąd wychodziły wolnościowe ruchy, które na przykład, mówiąc delikatnie, nie zawsze korespondowały z ruchem Solidarności, bo nie zapominajmy, że także Wolność i Pokój i inne, czy na przykład Totar, to były grupy, które...
No właśnie o Totarcie chciałam powiedzieć.
Które kontestowały także w Solidarność, prawda?
Tak, tak, bezwzględnie. No, chyba tutaj niedawno był właśnie Krzysiek Skiba.
No Krzysztof Skiba się z wami w drzwiach minął. Nawet był taki moment, jak dostałem tego SMS-a.
Ale Krzysiek to
był
nie pomarańczowa alternatywa.
No, że nawet myślałem, żeby został z nami, troszkę porozmawiał. Tym bardziej, że na ten temat, na temat kultury, w ogóle strategii kultury w życiu miasta ma wiele do powiedzenia, bo bywa na spotkaniach Rady Kultury.
Jest członkiem Gdańskiej Rady
Prezydencie
Kultury.
Miasta Gdańska.
Ale tutaj warto właśnie o tym powiedzieć, co pan Piotr rozpoczął, czyli że strategia protestu, prowokacji zawsze funkcjonowała w przestrzeni gdańskiej sztuki, nie tylko gdańskiej, ale akurat tutaj mocno się objawiała. Co szczególnie ciekawe, kiedy pomyślimy o tym, że tak naprawdę przez bardzo wiele dziesięcioleci w Gdańsku kultura nie była, że tak powiem, specjalnością. Gdańsk przecież przez wiele dziesięcioleci pozbawiony był prawa do tego, co jakby jest najważniejsze w rozwoju każdego miasta, czyli uniwersytetu. Przecież to była decyzja polityczna, że uniwersytet powstał dopiero w 70-tych latach. To ogromnie istotne, że w związku z tym te ruchy intelektualne, które się tutaj odbywały się, działy się gdzieś podziemnie, podskórnie, że to byli ludzie, którzy w jakiś sposób sami tworzyli takie koalicje, sami poszukiwali swojego miejsca. I te ostatnie lata z kolei, w których jednak ciągle wiele się dzieje i to jest ciągle też awangarda w rozmaitych dziedzinach działań. Tutaj począwszy od sztuk wizualnych, czyli działań przecież artystów na terenach Młodego Miasta, byłych terenach postaczniowych, poprzez oczywiście rozmaite znakomite młode zespoły muzyczne, które funkcjonują, nawet przecież po bardzo interesujące, zauważono już teraz ogólnopolsko doświadczenie takiej poezji, jaką tworzy młody Kwiatkowski i to, co robi z grupą Trupa. No to jest wszystko to, co pokazuje, że tutaj coś kipi, coś nieustannie jednak pączkuje i wchodzi w debatę, taką w debatę publiczną z tym, co się dzieje w ruchach społecznych, w tym, co jakby zmienia w tej chwili miasta, czyli niesłychanie istotna taka inicjatywa mieszkańców miast, którzy chcą w ogromnej mierze mieć prawo do współdecydowania, czy też nawet decydowania o tym, jakie są ich miasta.
To, o czym mówiła pani dyrektor, jest szczególnie znamienne, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że na przykład złote czasy gdańskiej humanistyki chyba minęły. W tej chwili środowisko akademickie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego nie jest człowiekiem środowiskiem w Polsce. To nie są czasy wykładów Marii Janion, to nie są czasy narodziny w nowej prywatności, w wysypu poetów i tak dalej, i tak dalej. I ten ferment intelektualny przejęli w swoje ręce artyści, najczęściej właśnie alternatywni, undergroundowi. I to, o czym mówiła pani dyrektor, co jest zupełnie absolutnym fenomenem, to jest nowa obywatelskość. Ja tę nową obywatelskość pozycjonuję jako intelektualny ferment bez jasnego, deklaratywnego zaangażowania polityczno-partyjnego. Choćby jutro o godzinie 11 odbędzie się inicjowana przez ASP dyskusja o przestrzeni prestiżu kulturalnego Gdańska, czyli między Teatrem Szekspirowskim a Teatrem Wybrzeże. O godzinie 14 w Parku Naukowo-Technologicznym Ekometropolia, inicjatywa, w której ja jestem zaangażowany, będzie próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy w Trójmiasto może być ekometropolią. I wreszcie o 17 trzecia debata organizowana przez Instytut Kaszubski w ramach debaty o pomorskiej kulturze. Jednego dnia trzy spotkania i to powiedzmy sobie szczerze inspirowane nie przez urzędników, ale przez instytucje kultury, przez środowiska intelektualne, artystyczne, ekonomiczne, akademickie. To jest absolutny fenomen.
No ja już przypominam, że jeszcze wcześniej właśnie na Targu Węglowym, bo to ta debata w Akademii Sztuk Pięknych tego miejsca będzie dotyczyła, już były próby wyodrębnienia jednak tego miejsca z pojazdów mechanicznych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat mam troszkę inne zdanie, bo jak sama nazwa wskazuje, był to targ węglowy, czyli jakieś tam wozy z węglem przed laty musiały się pojawiać, więc ta funkcja
dawna miejsca. Ale to raczej akcja medialna.
Miejsca.
Wydaje mi się, oczywiście, że to była zainicjowana przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto. Ja bym dodał tutaj bardzo...
Ale to była akcja ogólnopolska w ogóle, tak, bo to w różnych miejscach w Polsce
tak,
to się działo.
Dodał na przykład absolutny...
Miasto jest dla ludzi.
Absolutny fenomen, jakim jest Alternatywa 2013. To jest cały ciąg działań poświęconych przestrzeni miejskiej i waga intelektualna tego projektu naprawdę jest ogromna. Ja się cieszę z tego, że jest tam również eksponowany akcent metropolitalny, bo szansa, którą my tracimy na uzyskanie autentycznej synergii, tkwi właśnie w myśleniu metropolitalnym, a na pewno w myśleniu o metropolii trójmiejskiej.
Oczywiście, że tak. I tutaj pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na to, nad czym w tej chwili pracujemy z Sopotem, Gdańsk z Sopotem. Mam nadzieję, zaprosiliśmy Gdynię.
Dwumiasto, prawda?
Zaprosiliśmy Gdynię. Mamy nadzieję, że aktywnie weźmie udział właśnie w przygotowaniu przyszłorocznego Metropolitalnego Kongresu Kultury. Ten Kongres Kultury miał być poświęcony przede wszystkim kwestiom związanym z edukacją kulturalną, bo tak jak jeszcze wielkie miasta tworzą w jakiś sposób programy i to otoczenie kulturowe, które funkcjonuje, pozwala myśleć o tym, że rozmaici mieszkańcy, obywatele miast nie są zaniedbani w tej kwestii, bo nie można mylić edukacji kulturalnej tylko i wyłącznie z edukacją dzieci i młodzieży. To już teren otaczający te największe miasta bardzo często jest zostawiony sam sobie i nawet nie ma wzorców i środków, z których mógłby korzystać po to, żeby budować własne programy edukacyjne.
Ale temat edukacji kulturalnej to temat rzeka. Czy nie odnosi pani dyrektor czasami wrażenia, że młodzi ludzie zachwycają się pewnymi oczywistościami? Nie mając bazowego przygotowania z klasyki w kultury, nie znając chociażby historii awangardy, o której wiemy, że starzeje się najszybciej, nie znając chociażby dokonań akcjonistów wiedeńskich, którzy no, więcej już moim zdaniem, jeśli chodzi o performanse, happeningi i przekroczenia, powiedzieć nie można. To młodzi ludzie zachwycają się rzeczami wtórnymi. A dlaczego? Dlatego, że ta edukacja kulturalna jest niepełna.
Ale nie wiem, czy no Piotr jest częstym uczestnikiem tego programu. Zawsze w pewnym momencie dochodzimy, dyskutując na nie wiem jaki temat, do tego elementu, jakim jest edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja. Ja zawsze powtarzam, naraziłem się zresztą na parę takich przytyków z tego tytułu, że no niestety edukacja jest taką formą reklamy. Jeżeli potrafimy na kanałach dziecięcych reklamować lalki Barbie, przepraszam, i wytwarzamy potrzebę posiadania takiej lalki, to trudno, żeby ktoś, kto nie słyszał nazwiska poety, nazwiska pisarza, nazwiska kompozytora, a jeżeli słyszał, to mu się kojarzy z telefonem komórkowym. Trudno, żeby odczuwał potrzebę uczestniczenia w takim zdarzeniu.
No, musimy sobie zdać sprawę z tego, że szansą cywilizacyjną takich krajów jak Polska nie jest to, że wybudują wyższy wieżowiec, czy też bardziej...
Bo nie wybudują,
czy też bardziej innowacyjny most, czy też, nie wiem, stworzą program komputerowy, tylko jest to, są głowy obywateli. Jest to, co będą mieli w swoich umysłach ludzie, bo to oni tworzą innowacje, a nikt inny. I dlatego edukacja, wykształcenie jest kwestią podstawową.
No jeżeli tego nie ma, to możemy sobie dyskutować na jakikolwiek temat i to nic z tego nie będzie. Tak, właśnie.
Tak, ale pozwolę sobie jeszcze dodać jedno słowo, bo mam przed sobą dwóch panów redaktorów, tak? Jednak tutaj chciałabym zwrócić uwagę na niestety nie zawsze chwalebną rolę mediów, czyli kondycji mediów, powiedziałabym. Tak naprawdę doświadczonych dziennikarzy, świadomych przekazywanych informacji jest niewielu. Nie z tego powodu, że ich nie ma w przestrzeni, tylko z tego powodu, że bardzo często media, ograniczając koszty...
Wydawcy, prawda? Podejmują decyzję.
Wydawca, ograniczając koszty, prowadzi do tego, że przyjmuje kogoś młodego, tańszego, kogoś, kto właśnie nie wie, co zdarzyło się 10 lat temu i wyważa dawno otwarte drzwi.
Też na ten temat rozmawialiśmy w tym programie.
Mieliśmy przecież słynną też debatę poświęconą.
Debatę o
dziennikarstwu
kulturalnemu, i to było przy okazji festiwalu Metropolia Is OK. I także nam się tam dziennikarzom dostało. I było bardzo ostro, ale niestety taka jest prawda, bo jeżeli na przykład relacjonujemy nawet wydarzenie kulturalne, jeżeli już mówimy o kulturze, i wydarzenie się składa z elementów A, B i C, i jeżeli je oceniamy i nie zauważamy, że był element C, tylko mówimy o elemencie A i B, to w tym momencie taka relacja już jest po prostu nieprofesjonalna. I tyle. I do tego powinniśmy również dążyć, i tutaj staramy się, żeby jednak rozmawiać i przedstawiać rzeczowe i konkretne argumenty, i mam nadzieję, że nam się to udaje, przynajmniej takie zbieramy opinie.
Ja mam takie pytanie do Państwa. Na ile uważacie, że myślenie odpowiedzialne, dzisiaj są takie popularne terminy jak sustainable cities, smart cities, miasta rozwojowe, ja nazwę je miastami odpowiedzialnymi. Miasto odpowiedzialne to jest takie, które myśli o odpowiedzialności przed następnymi pokoleniami. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstaje pierwsze miasto zbudowane od początku, które będzie samowystarczalne, gdzie będzie ograniczona emisja dwutlenku węgla. No w ogóle szał niesamowity. Szejkowie mogą sobie na to pozwolić za 22 miliardy dolarów. Miasteczko Masdar. Czy Trójmiasto, Dwumiasto, Gdańsk, Sopot czy Gdynia są już w takim momencie załatwienia zagospodarowania wszystkich problemów społecznych, aby w duchu zrównoważonego rozwoju przesuwać środki na długofalowe inwestycje, bo inwestycja w kulturę jest najlepszą inwestycją, ale z długofalową. Czy my mamy już wszystkie problemy społeczne rozwiązane?
Znaczy, w moim przekonaniu oczywiście nie mamy. Natomiast my musimy pamiętać o jednej podstawowej kwestii. To często się pojawia właśnie w rozmowach z aktywistami społeczno-kulturalnymi, którzy oczekują tego, że my znajdziemy się na tym samym etapie, na którym jest na przykład Europa Zachodnia, bo nasze potrzeby są już takie same. To znaczy jakby nasz rozwój wewnętrzny wyprzedza jednak nasz rozwój cywilizacyjny. My musimy jeszcze zrobić parę rzeczy po to, żeby oczywiście stać nas było na to wszystko, czego już potrzebujemy. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy mówić, o, my teraz nie możemy sobie na to pozwolić. My musimy zbudować, my musimy poprowadzić, my musimy stworzyć jakąś tam przestrzeń. Nie. Problem związany właśnie z miastami odpowiedzialnymi pojawia się bardzo jasno w debacie publicznej i pojawia się nawet w ten sposób, że tak jak mówił pan o tych konferencjach, które jutro się odbywają, to w listopadzie, chwała Bogu, będziemy mieli wielką konferencję poświęconą właśnie Smart City, tak, związaną z rozwojem metropolitalnym.
Tak,
właśnie.
Smart Metropolis, ale nie mamy jeszcze w Smart Cities, a już myślimy o...
No dobrze, Piotrze, ale to jest troszkę tak, jak z takim pytaniem, które też padło podczas naszych spotkań i pojawia się czasami w różnych mediach. No, wszyscy wiemy, że jest Społeczny Komitet Budowy Opery Bałtyckiej, nowego gmachu. I teraz jest pytanie, czy nas na to stać, czy nas na to nie stać? Czy budować operę, czy nie budować? Ja uważam, że budować, nawet w tym komitecie jestem, bo po prostu jeżeli jej nie wybudujemy, to w dalszej perspektywie takiego teatru nie będziemy mieli, bo nikt do nas nie przyjedzie, nikt tam nie zaśpiewa, no bo ten budynek jest w stanie, w jakim jest.
Tak, ale ja tutaj właśnie podnosiłem, bo chciałem, żebyśmy kilka słów na ten temat poświęcili. Na temat synergii, która tkwi w tym związków trzech miast. No nie jest ona wykorzystywana tak, jakby mogła, bo wtedy niektóre pytania również ekonomiczne znajdowałyby dużo łatwiejsze odpowiedzi. Dlaczego jest tak, że mamy na przykład festiwale, festiwale teatralne, kiedy miasta rywalizują i wychodzi z tego wartość dodana, no to ja jestem za taką rywalizacją. Ale kiedy miasta rywalizują i podłożem tych rywalizacji jest słynny antagonizm Arka Alechia i wszyscy na tym tracimy, bo na przykład kiedy miasto, które ma w danym momencie, mam nadzieję, przejściowe problemy finansowe, jak Gdynia, która organizuje bardzo ważny festiwal dla teatru i dramatu polskiego, czyli Raport. W tym roku jest dużo mniej pieniędzy. Dlaczego nie ma takiego myślenia, żeby robić te festiwale w perspektywie trójmiejskiej czy metropolitalnej? Wtedy to byłyby festiwale, na które przyjeżdżałaby cała Polska i krytycy nie omijaliby Trójmiasta, tak jak czasami niestety omijają przy bardzo dla nas prestiżowych premierach, prawda? No ten czynnik synergiczny, no cały czas mnie boli, cały czas jest moim zdaniem naszą słabością. Czy to jest tylko słabość polityków, którzy nie potrafią się dogadać?
No ja myślę, że to nie jest dobre pytanie do mnie, dlatego że ja nie widzę najmniejszych przeszkód w tym, żeby ten efekt synergii uzyskiwać. Nie dość tego, no muszę powiedzieć, że akurat w momencie, w którym kandydowaliśmy do Europejskiej Stolicy Kultury, bardzo mocno staraliśmy się osiągnąć efekt synergii i właśnie mocną metropolitalną współpracę, która by służyła wszystkim, efektem służyłaby wszystkim. To jest często trudne. Uważam, jestem przekonana, że ze strony Gdańska nie istnieje najmniejsza przeszkoda w tym, żebyśmy mogli próbować właśnie wzmacniać rozmaite przedsięwzięcia, które mogłyby odbywać się w całej przestrzeni Trójmiasta, jeżeli już tylko mówimy o Trójmieście. Nie dość tego. Ja bym chciała podkreślić jedną niesłychanie ważną rzecz. W moim przekonaniu w bardzo wielu instytucjach kultury a przede wszystkim w organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim w duszach niezależnych artystów. Ten rodzaj konkurencyjności wydaje się po prostu śmieszne.
No jest dla nich nie ma znaczenia. Oni nimi wypala
są
co roku,
są w Gdańsku, jest, Gdyni, Sopocie.
Artyści potrafią się...
Publiczność...
No, przepraszam, że wtrącę z własnej działki. Jest taki festiwal, który ma w nazwie Gdańskie, myślę o Gdańskim Festiwalu Muzycznym. Od początku odbywa się nie tylko w Gdańsku, ale również w Gdyni, w Sopocie, a także innych miastach tego województwa.
I tutaj pozwolę sobie podkreślić, że to ten festiwal odbywa się również za gdańskie pieniądze.
Oczywiście, przede wszystkim.
I odbywa się dzięki temu, że autorzy tego festiwalu, tutaj jeden z nich siedzi, wygrali konkurs. I od początku założeniem tego konkursu było to, że on ma nie ograniczać się do Gdańska. Bo przecież to, że sprowadza się coś, co kosztuje dużo pieniędzy, znakomitą orkiestrę symfoniczną moskiewską, powiedzmy, to dlaczego ona ma być pokazana tylko i wyłącznie tutaj, jeżeli właśnie możemy wykorzystać możliwość do tego, by mogli ją zobaczyć również
i będzie taniej, bo te dwa koncerty będą kosztowały mniej niż dwa razy pojedyncze koncerty, prawda, kiedy jest to zakontraktowane.
Tak, szczególnie jeśli się podpisuje umowę z samą orkiestrą, a nie przez pięciu pośredników.
A na razie mamy dwubiegunową koncepcję metropolii, mamy Nordę w IGOM i no to nie pomaga chyba w projektowaniu Smart Metropolis.
Na pewno nie pomaga, natomiast ja myślę, że nawet politycy potrafią dostrzec to, że w pewnych sytuacjach muszą współpracować, ponieważ warunki zewnętrzne już są twarde, nie dostaną.
To ustawodawca, tak, ma bat na polityków, którzy muszą się spotkać i wylistować projekty, przy których mogą współpracować.
Rozumiem, że zaczynamy już w tej chwili rozmawiać o nowych trendach w miejskich strategiach rozwoju kultury, tak? Czyli politycy mają bat, też się muszą dostosować, w związku z tym dostosowujemy strategię. Tak możemy to rozumieć?
No, oczywiście, że możemy tak powiedzieć. Ja myślę, że w ogóle kwestia strategii i myślenia od strategii rozwoju miast, rozwoju metropolii, odnoszenie tego do również rozwoju rozmaitych dziedzin związanych z kulturą jest kwestią podstawową, a przede wszystkim w jakie miejsce w strategii rozwoju tych dużych organizmów zajmuje właśnie kultura. I tutaj podstawowe będzie pytanie, co tak naprawdę jest kulturą?
No właśnie.
Czego my od niej oczekujemy?
Ja na przykład bym oczekiwał, żeby kultura z jednej strony odpowiadała na zapotrzebowanie społeczne, ale żeby też wytwarzała zapotrzebowanie na rzeczy ambitniejsze, ciekawsze. I bardzo bym chciał również, żeby w tym wszystkim mocniejszy był tak zwany żywioł obywatelski, choć mówiłem kilkanaście minut temu o niezwykłym wysypie inicjatyw obywatelskich. Ale kiedy słyszę na przykład, że taka piękna inicjatywa, jak społeczna inicjatywa Pasa Nadmorskiego, która była tworzona przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, zaangażowane były organizacje i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili z drugiej strony jest spór, jak ten pas nadmorski ma wyglądać, więc wydaje mi się, że tutaj być może dajmy obywatelom więcej miejsca. Na przykład jest w Gdyni Infobox, to jest bardzo kontrowersyjnym przedsięwzięciem pod wieloma względami, ale tam jest coś, co wiele osób chwali. Jest takie małe obserwatorium zmian miejskich. Zwykły gdynianin, zakochany oczywiście w swoim mieście, bo jest to miasto o największym współczynniku poparcia społecznego, przychodzi i ma makietę miasta. I on może sobie zwizualizować koncepcję urzędników czy wybrańców. Wiadomo, że to nie zawsze będzie realizowane, bo plany zagospodarowania przestrzennego, przepisy, różne problemy i tak dalej. Tak na przykład w Gdyni ogromny problem cały czas forum kultury, prawda? Roszczenia prywatnych właścicieli sparaliżowały inwestycje, nie wiadomo, co będzie dalej.
No, ale też ułatwiały pewne działania.
Ale w Gdańsku by się przydała na przykład po prostu zwykły sposób makieta miasta.
Na pewno będzie taka makieta miasta. Są takie plany związane z utworzeniem czegoś, co nazywało się Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska i co się będzie wiązało z realizacją projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na Targu Rakowym. I tam właśnie taka makieta miasta, ale miasta współczesnego ma powstać. obudowana oczywiście możliwością odnalezienia wirtualnego tych samych miejsc w rozmaitych okresach historycznych. Natomiast to, co pan powiedział o tym, że rzeczywiście politycy czy też urzędnicy, decydenci powinni mocno słuchać obywateli w związku z na przykład...
Nie zawsze się z nimi zgadzają,
oczywiście. Nie zawsze się z nimi zgadzają, oczywiście. To jest oczywiście prawda i ja myślę, że w tej chwili to wygląda już tak, że być może niektóre uwagi obywateli nie są brane pod uwagę.
No nie muszą, prawda?
Nie muszą, ale nawet jeżeli tak się dzieje, to powinno to być bardzo mocno komentowane i tłumaczone. Czyli kwestia dialogu pomiędzy urzędnikami a obywatelami jest kwestią podstawową. Oraz kwestia tego, jak ten dialog będzie prowadzony. Czyli urzędnik i obywatel muszą wzajemnie siebie szanować i uznawać swoje wzajemne prawo i do tego, że mamy rację i jej nie mamy, oraz mamy prawo do błędu ewentualnego. Z drugiej strony musimy oczywiście pamiętać o tym, że bardzo często zdarza się tak, że w przypadku, kiedy mówimy o inwestycjach, istnieje to, na co obywatel nie musi zwracać uwagi i do czego ma absolutne prawo, a do czego z kolei urzędnik jest zobowiązany, czyli tak zwany rachunek ekonomiczny, który niestety w wielu przypadkach w naszym czasie i w naszej przestrzeni odbywa ciągle jeszcze zbyt wielką rolę. I może się stać, że w pewnym momencie my znajdziemy się na takim etapie, że będziemy musieli wydać znacznie więcej pieniędzy na to, by przywrócić przestrzeni publicznej jej ludzki wymiar. To, co się dzieje w tej chwili w wielkich właśnie metropoliach świata, które wydają ogromne pieniądze na to, by tworzyć takie projekty...
Żeby nie umierały, jak Detroit na przykład.
Tak, właśnie, żeby miasta nie umierały, czy też żeby miasta nie były tylko pustynią, którą ścieżkami autostrad, czy też szybkich dróg przemieszczają się samochody, a ludzie mijają się dosłownie w biegu i nie zauważają się.
Dlatego, tak jak w audycjach Konrada staram się zawsze prowokować i troszeczkę podkręcać dyskusję, tak wyjątkowo pochwalę władzę, bo jestem absolutnie zdobyty w mechanizmem konsultacji strategii 2030. Uważam to za zupełnie niesamowite, kiedy jest tyle warsztatów dla mieszkańców, czyli ta edukacja publiczna, jaka jest dokonywana i naprawdę ci najbardziej zajadli czasami antagoniści, no mają wytrącone w argumenty. Proszę bardzo, miasto zrobiło ogromny ukłon w stosunku do mieszkańców i naprawdę wszechstronnie podeszło i nie jest to gdzieś schowane w BIP-ie na stronie, prawda, którą tylko urzędnik, bo wiemy, jak jest, tak, są wymogi informacji, ale można tę informację tak pokazywać, że nikt do niej nie dotrze, ale urzędnik powie, no jak to, przecież było, ustawa jest zachowana. Ja byłem świadkiem konsultacji społecznych strategii w jednego miasta, nie wymienię go, aby nie robić krzywdy. Miasta w 50-tysięcznego blisko wokół Trójmiasta, gdzie proszę sobie wyobrazić, że na jedno, tylko dwóch spotkań konsultacyjnych, konsultacji strategii miasta 2020 przyszły słownie 4 osoby. Na tym zaczęły się i skończyły się konsultacje społeczne.
No ale tak czasami bywa. Tutaj mieliśmy do niedawna jeszcze właśnie w przypadku konsultacji związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Bardzo często sytuacje, kiedy przychodziło bardzo mało osób właśnie...
Chyba, że kościół budowali. No
tak,
to wtedy...
Tak, no to chyba, że to już było nagłośnione, czy też miało swoich wyraźnych przeciwników. Natomiast ja myślę, że w tej chwili na tym etapie tworzenia właśnie nowej strategii 2030, no to wreszcie widać to, o co chodzi, czyli to nie ma być strategia prezydenta miasta, urzędu miasta, jakiejś partii politycznej. To ma być strategia, która będzie wypadkową oczywiście rozmaitych porządków publicznych, które funkcjonują, ale która będzie również skonsultowana naprawdę.
Każdy może się wypowiedzieć
omówiona.
Po prostu.
Każdy może się wypowiedzieć i każdy może mieć na nią wpływ.
Ja myślę, że zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania.
Gdańskie,
W sumie zaczęliśmy, bo cały czas rozmawiamy o tych nowych strategiach. Natomiast korzystając z obecności pani dyrektor w studiu, ja chciałbym zapytać o to, co nas czeka w najbliższych dniach. Między 16 a 19 października miasto Gdańskie jest jednym z organizatorów tego forum. Kilka bloków tematycznych, między innymi nowe modele zarządzania, nowe modele finansowania, współpraca międzysektorowa. O wszystkim mówimy. Ale proszę mi powiedzieć, czy każdy zainteresowany kulturą i tymi perspektywami będzie mógł w tym uczestniczyć?
Każdy może przyjść na spotkania warsztatowe oczywiście, natomiast zasada tego spotkania jest taka, że spotykają się odpowiedzialni za kulturę, urzędnicy, dyrektorzy instytucji, przedstawiciele organizacji pozarządowych z dużych miast europejskich. Dlatego, że spotyka się tutaj takie forum związane z kulturą, ale to Eurocities to jest taka organizacja, która skupia 130 miast i która zajmuje się wszystkimi objawami życia miejskiego. Jednocześnie tutaj trzeba powiedzieć o tej organizacji, że ona w ciągu lat swojego działania, a to mniej więcej gdzieś około 20 lat, rzeczywiście doprowadziła do sytuacji, w której miasto, i to duże miasto, zaczęło być widoczne jako istotny gracz. Mówię to oczywiście w cudzysłowie słowo gracz, ale istotny jakby element przyspieszający rozmaite zmiany związane właśnie z zauważeniem czynnika rozwojowego, jaki tworzą obywatele dużych miast. Ja tutaj oczywiście te obywatele mówię w znaczeniu tych wszystkich ludzi, którzy aktywnie się w rozmaite działania włączają.
Czyli w sumie obywateli, bo możemy podzielić na mieszkańców i na obywateli, czyli aktywnych, świadomych mieszkańców.
Tak jest.
No właśnie, i tutaj chyba te duże miasta zaczynają być na tyle istotnym graczem, że ich rola na przykład w porównaniu z tymi tak zwanymi centralnymi różnymi ośrodkami decyzyjnymi ciągle rośnie.
No oczywiście, tak naprawdę wiele zależy od pomysłu. Na przykład najciekawszy, najważniejszy, najbardziej chyba progresywny w tej chwili festiwal artystyczny na świecie odbywa się w Stanach Zjednoczonych na pustyni, nazywa się Burning Man. I pani dyrektor, ja mam, chociaż jest to coraz mniejsze marzenie, żeby taki odpowiednik takiego festiwalu jak Burning Man, może nie z tymi wszystkimi przekroczeniami obyczajowymi i tak dalej, chociaż Gdańsk to miasto otwarte,
no, zaczęliśmy od rzeźby, ale
wolności,
w pustyni nie
poszedł,
mamy.
Tak, poszedł w tym kierunku.
Kto wie? Ja myślę, że tego rodzaju projekt na pewno dobrze został przyjęty przez miasto, ale chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że w moim przekonaniu i sądzę, że w przekonaniu większości władz miasta, to nie miasto, nie urząd miasta, nie politycy i nie urzędnicy powinni tworzyć festiwale, tylko tak naprawdę te swobodne elektrony, ten przepływ energii, który przepływa przez to miasto. I stąd ja myślę, że rzeczą niesłychanie istotną jest to, że ta przestrzeń z jednej strony miasta rozległego, ale z drugiej strony przestrzeń czasu. Mówię tutaj o przestrzeni roku. Zaczyna się w tej chwili wypełniać. Czyli nie ma czegoś takiego, że tak naprawdę
sezonu zniknęło.
Tak, Gdańsk, Sopot, Gdynia, no to było wiadomo, to było lato, tak? Lato.
Tak, nawet kiedyś istniało takie pojęcie jak sezon ogórkowy, tego w tej chwili nie ma i to trzeba...
I dziennikarze przeklinają to lato, bo mają więcej obciążeń, więcej obowiązków do relacjonowania niż w okresie pozaletnim.
Mhm. No ale tak się zmieniają czasy i tak się zmienia również oblicze kultury, która, no na pewno może nie powiedzieliśmy tego wprost, ale myślę, że możemy wprost powiedzieć, no wpływa znacząco na strategię w ogóle rozwoju miasta, przestrzeni publicznej i kultura staje się pojęciem bardzo złożonym. To nie jest tylko książka, to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kino, to nie jest tylko muzyka, ale to jest coraz więcej elementów, które ze sobą się wiążą, no i wiążą się niestety również z biznesem.
Kultura stała się jednym z tych słów wszystkoizmu. W tej chwili słowa kultura używa się do wszystkiego. Jest tak, że na przykład kultura korporacji, kultura wszystkiego.
Tak, tak.
No ale kultura kiedyś... biznesu, jeżeli jest biznes niekulturalnie prowadzony, to mamy
kiedyś
różnego rodzaju
afery. Kiedyś mówiło się kultura i sztuka, tak?
Tak.
Więc myśląc w
I
tej chwili...
I ta owiec oczywiście był.
Ale przecież sztuka mieści się w kulturze...
Kulturalno-światowej.
Tak, kultura...
No i kultura może być jeszcze masowa, może być elitarna, tych podziałów może być rzeczywiście bardzo dużo, ale fakt jest faktem, wpływa na nasze życie w sposób znaczący i chyba należy się cieszyć, że wreszcie tutaj na tym terenie nie jesteśmy już za nic karani, no bo powiedzmy sobie szczerze, brak uniwersytetu, jak pani dyrektor powiedział na początku...
No zobaczymy, co decyzja polityczna. Szumczykiem, tak?
Tak.
No zobaczymy, zobaczymy. A swoją drogą to tak na zakończenie właśnie przyszło mi do głowy to takie pytanie. Rzeźbę postawił po godzinie 20 i chwilę po północy już ją zabrano. Ktoś zadzwonił, czyli reakcja obywatela, bo to był telefon obywatela, także była błyskawiczna.
A szybciej zareagowano niż na wydarzenie na gdańskiej plaży, gdzie marynarze meksykańscy weszli w werbalny spór z żywiołem kibicowskim.
No czyli krótko rzecz ujmując, kultura jest o wiele bardziej istotna niż dyskusje pomiędzy kibicami.
Chyba, że będą kulturalne.
Gośćmi państwa, gośćmi Radia Gdańsk byli Anna Czekanowicz, szefowa kultury miasta Gdańska, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.